Wydawnictwo Świat Książki przedstawia Joseph Murphy. Jak wykorzystywać prawa umysłu? Przełożyła Ewa Westfalewicz-Mogilska. Czyta Jarosław Łukomski. Rozdział pierwszy. Jak działa twój umysł? Masz tylko jeden umysł, ale istnieją dwie jego fazy, czyli pełni on dwie funkcje. W niniejszym rozdziale mam zamiar w sposób jasny i czytelny przedstawić, czym się one różnią. Każdą z tych dwóch faz charakteryzuje właściwie tylko jej niezwykłe zjawisko. Każdy z tych dwóch umysłów jest zdolny do niezależnego działania, ale to nie znaczy, że jesteś wyposażony w dwa umysły. Czytając tę książkę, dowiesz się, w jaki sposób uzyskać równowagę, zdrowie i obfitość dzięki synchronicznemu, harmonijnemu i spokojnemu posługiwaniu się obiema fazami twego umysłu. Owe dwie fazy umysłu określane bywają następująco. Umysł obiektywny i umysł subiektywny, albo odpowiednio świadomość i podświadomość. Innymi określeniami są nadprogowy i podprogowy. Ja w całej książce używam nazw świadomość i podświadomość. Obiektywny, czyli świadomy umysł, czerpie wiedzę o świecie obiektywnym za pomocą pięciu zmysłów. Podświadomość zaś, czyli umysł subiektywny, jest inteligencją, która przejawia się we wszelkich subiektywnych stanach, takich jak sny, nocne wizje, rozwiązywanie problemów, źródła natchnienia, przewodnictwo, uzdrawianie i tym podobne. Twoja podświadomość jest umysłem, który zajmuje się wszystkimi najważniejszymi narządami wewnętrznymi, podczas gdy ty śpisz głębokim snem. Pilnuje twego oddechu, krążenia krwi oraz dba o to, by bicie serca i inne najważniejsze czynności organizmu były należycie wypełniane. Twoja świadomość jest przewodnikiem w kontaktach z otoczeniem. Dzięki pięciu zmysłom bezustannie się uczysz przez obserwowanie, doświadczanie i edukację. Sugestie i podświadomość. Twoja podświadomość jest podatna na sugestie i im podlega. Jednym z następstw działania prawa sugestii jest to, że podświadomość nie angażuje się w rozumowanie indukcyjne, co znaczy, że nie prowadzi badań poprzez zbieranie informacji, porządkowanie ich i ocenianie ich wartości dowodowych. Jej metoda rozumowania jest czysto dedukcyjna, a rozumowanie jest prawidłowe bez względu na to, czy założenie jest prawdziwe czy fałszywe. Inaczej rzecz ujmując, dedukcja podświadomości jest tak samo poprawna logicznie, zarówno wtedy, gdy opiera się na fałszywych przesłankach, jak i wtedy, gdy prowadzona jest na podstawie prawdziwych przesłanek. Dlatego, jeżeli zahipnotyzowanej osobie zasugeruje się, że jest psem, natychmiast zacznie ona zachowywać się tak jak pies. Na tyle, na ile jest to fizycznie możliwe, wierząc, że faktycznie jest psem. Najprawdopodobniej widywałeś osoby zahipnotyzowane, odgrywające role lub typy charakterów, jakie zasugerował im specjalista, czyli hipnotyzer, ponieważ osoby zahipnotyzowane wierzą, że naprawdę są tymi, które im zasugerowano. Na przykład, gdy zasugerujesz osobie zahipnotyzowanej, że jest prezydentem Rooseveltem, a ona słyszała w przeszłości przemawiającego prezydenta, jej własna osobowość całkowicie się podda owej sugestii i uwierzy, że jest świętej pamięci prezydentem Rooseveltem i będzie się zachowywała tak jak on. Dwie sprzeczne sugestie. Posiadasz zdolność odrzucenia sugestii innych osób. Czyjeś sugestie nie mają na ciebie wpływu, chyba że je zaakceptujesz. Wtedy stają się częścią twego umysłu, czyli autosugestiami. Na przykład, jeśli powiesz biznesmenowi lub specjaliście, który jest przekonany o swoich umiejętnościach i wierzy w sukces swoich przedsięwzięć, że coś mu się nie powiedzie, wyśmieje cię i zlekceważy twoją sugestię. Co więcej, twoja sugestia podziała na niego stymulująco i zachęci go do dalszych postępów, sukcesów i triumfów. Podświadomość spośród dwóch sugestii przyjmuje wyobrażenie dominujące. Jak sobie poradziła z sugestią, że jest chora? Podczas jednego z cyklu seminariów na morzu, pewna uczestniczka zasugerowała innej, że jest blada i sprawia wrażenie chorej, że być może wysokie fale wywołały u niej chorobę morską. Ta jednak wiedziała, jak sobie radzić w takich sytuacjach, więc odparła: jestem tu, by wspaniale spędzać czas. Będę tańczyć do rytmu fal. Ach, jak cudownie! W ten sposób zneutralizowała negatywną sugestię rozmówczyni. Czyjaś negatywna sugestia tylko wtedy odniesie skutek, gdy trafi na podatny grunt, czyli wtedy, gdy w twojej podświadomości już istnieje wzorzec strachu. W przeciwnym razie spłynie po tobie jak po gęsi. Nie zapominaj, że zawsze możesz zestroić się z nieskończoną obecnością i potęgą, która jest w tobie. Jeśli masz łączność z nieskończonością, będziesz stopniowo osiągał odporność na szkodliwe, fałszywe sugestie. Wczesne wychowanie. Gdy byliśmy mali, łatwo ulegaliśmy wpływom i byliśmy podatni na otrzymywane od rodziców, wujów, ciotek, księży, nauczycieli i innych dorosłych osób sugestie dotyczące wiary, opinii, przesądów, fałszywych przekonań i uprzedzeń. Wszyscy przyjmowaliśmy sugestie, przekonania, język, jakim się posługiwali, zwyczaje i tradycje naszych rodziców i otaczających nas osób. Nie mieliśmy wyboru. Nie mogliśmy odrzucić ich sugestii i indoktrynacji, dopóki nie osiągnęliśmy zdolności rozróżniania tego, co jest fałszywe, od tego, co jest prawdziwe. Nie przyszedłeś na świat wyposażony w przekonania religijne, lęki czy ograniczenia. Tak jak my wszyscy, urodziłeś się bezradny, nieświadomy i całkowicie zdany na łaskę rodziców lub tych, których opiece zostałeś powierzony. Urodziłeś się wyekwipowany wyłącznie w dwa rodzaje strachu – przed upadkiem i przed hałasem. Obydwa one są Bożym systemem alarmowym danym ci dla ochrony. Wszystkie inne rodzaje strachów i lęków nabyłeś w ciągu życia. Doradzam wszystkim, aby zbadali, skąd się wzięły ich przekonania, koncepcje religijne oraz lęki i sprawdzili, czy te nabyte idee dobrze służą ich zdrowiu, szczęściu oraz spokojowi umysłu. Możesz wykorzenić i wymazać z pamięci podświadomości wszystko, czego się nauczyłeś, przyjąłeś i co skopiowałeś za młodu. Inaczej mówiąc, możesz przestawić, przeprogramować swoją podświadomość w taki sposób, aby stała się zgodna z prawdami wiecznymi, które są uniwersalne i stosują się do wszystkich ludzi. Te odwieczne prawdy były takie same wczoraj, są dzisiaj i będą po wsze czas. Jak sobie oczyściła umysł? Pewna starsza pani, emerytowana nauczycielka, opowiedziała mi, jak wykorzeniła coś, co nazwała swoimi dziwacznymi, groteskowymi, nieracjonalnymi, nielogicznymi i nienaukowymi przekonaniami religijnymi. Przeczytała otóż w jednym z czasopism, że Einstein powiedział: „Nauka bez religii jest kulawa, a religia bez nauki ślepa”. Zapoznała się z religiami świata, łącznie z Unity i Religious Science, oraz przeczytała Potęgę Podświadomości. Książka ta zmusiła ją do namysłu i otrząśnięcia się z długotrwałego religijnego odrętwienia. Zaczęła regularnie i systematycznie stosować poniższą modlitwę, wiedząc, że dzięki temu wymarzy ze swego głębszego umysłu wszystkie fałszywe koncepcje Boga, w taki sam sposób, jakby nagrywała coś nowego na taśmę magnetofonową, usuwając z niej poprzednie nagranie. Przeprogramowanie jej podświadomości przebiegało następująco. Mój umysł wypełnia miłość Boża. Moim jest Boże właściwe działanie. Moim życiem rządzi harmonia. Moją duszę wypełnia Boży spokój. Moim jest piękno Boże. Moją duszę wypełnia Boża radość. Pod każdym względem jestem prowadzona przez Boga. Jestem oświecona przez Najwyższego. Wiem i wierzę, że wola Boża jest dla mnie najwyższą miarą wartości życia, miłości, prawdy i piękna, czymś wykraczającym poza moje najpiękniejsze marzenia. Wiem, że Bóg mnie kocha i ma mnie w swojej opiece. Opracowała powyższą modlitwę, przeczytawszy Potęgę Podświadomości oraz inne książki. Wiedziała, że dzięki powtarzaniu tych wielkich prawd stopniowo wnikną one do jej podświadomości i spowodują przemianę. Po pierwsze, dowiedziała się, że istnieje tylko jedna potęga. Nie mogą istnieć dwie, ani duchowo, ani naukowo, ani matematycznie, ani w żaden inny sposób. Gdy zdasz sobie sprawę z tego, że Bóg jest jedynym żywym, wszechmogącym Duchem Świętym, który jest wszechobecny i wszechmocny, pojmiesz, że nie ma już miejsca na nic innego. Gdyby istniały dwie potęgi, jedna zredukowałaby drugą i nie byłoby żadnego porządku, wzoru, proporcji ani symetrii. Świat przestałby być kosmosem, a stałby się chaosem. zdała sobie sprawę z tego, że wszelkie dobro i zło, jakich doświadczała, wynikały ze sposobu, w jaki posługiwała się jedyną potęgą, która sama w sobie jest całościowa i doskonała. Uświadomiła sobie, że z każdej potęgi można korzystać w dwojaki sposób oraz że dobro i zło są wynikiem działania jej własnego umysłu w stosunku do jedynego bytu, który sam w sobie jest całościowy i doskonały. Była zaiste mądrą kobietą. Uczyła się na własnych błędach i naprawiała je, rozpoczynając nowe działanie oparte na nowych prawdach, które poznała. Obecnie doświadcza znacznie szczęśliwszego i spokojniejszego życia. Jakże mam zaznać spokoju? Z takim problemem zwróciła się do mnie pewna pani w klubie w Leisure World. Jakże mam zaznać spokoju? Spytała. Wciąż czytam o gwałtach, włamaniach, braku paliwa i o tych wszystkich oszustwach popełnianych na wysokich stanowiskach. Odpowiedziałem jej wtedy, że lekarstwem na to wszystko jest zmiana postawy. W pojedynkę nie zdoła zmienić świata ani zapobiec zamieszkom, zbrodniom czy okrutnym postępkom. Może natomiast często zestrajać się z nieskończoną obecnością i afirmować. Moją duszę wypełnia spokój Boży. Rozświetla mnie Boże światło. To, co myślę, mówię i jak postępuję, pochodzi ze znajdującego się we mnie źródła Bożego. Dodałem, że jest to jedyna pewna metoda znalezienia spokoju w naszym zmieniającym się świecie. Nie istnieje żadne prawo, które zmuszałoby cię do odczuwania nienawiści, odrazy i strachu tylko dlatego, że sugerują to politycy, okoliczności czy gazety. Możesz afirmować: Bóg myśli, mówi i postępuje za moim pośrednictwem. Zapamiętaj tę prostą prawdę życiową. Żaden człowiek, żadna okoliczność, żadna sytuacja czy audycja radiowa lub telewizyjna nie mogą ci odebrać spokoju. Pozbawiasz się go sam, rezygnując z kontroli nad własnymi myślami, słowami, czynami i reakcjami. To ty jesteś szefem. Ty jesteś odpowiedzialny za twoje własne myśli. Bogactwo pochodzi z umysłu. Kilka tygodni temu spędziłem jakiś czas prowadząc serię wykładów w najważniejszych miastach Republiki Południowej Afryki. Doktor Reg Barrett, który prowadzi tam wykłady na temat praw umysłu, przedstawił mnie na kilku wspólnych seminariach. Po jednym z wykładów w Durban podszedł do mnie pewien mężczyzna i powiedział: Wie pan, to jest prawda. Bogactwo jest dla kogoś najważniejsze, wciąż o nim myśli i raptem pojawia się ono w ziemi, w powietrzu, w morzu i wszędzie. Opowiedział mi, że jego ojciec i dziadek przybyli z Anglii, aby zdobyć majątek w południowej Afryce. Dziadek spędził wiele miesięcy poszukując złota, lecz nic nie znalazł. Wkrótce zaprzestał poszukiwań z braku pieniędzy. Ojciec także przeszukał ten sam teren i o dziwo po kilku tygodniach trafił na żyłę złota, która stała się potem jedną z wielu słynnych kopalń złota w południowej Afryce. Mój rozmówca dodał, że jego ojciec był bardzo religijny, wciąż się modlił, by Bóg objawił mu, gdzie jest złoto i poprowadził go ku zielonym pastwiskom i spokojnym wodom. Złoto faktycznie znajdowało się w tamtejszej ziemi, ale umysłowe i duchowe bogactwo ojca pochodziło z jego bezwarunkowej wiary w przewodnictwo Boże i prawdy zawarte w Psalmie 23. Z opowieści mego rozmówcy wyraźnie wynikało, że jego dziadek cierpiał wskutek niepokoju i zazdrości, gdyż jeden z jego przyjaciół osiągnął bogactwo, on zaś nie. Jego postawa wywołała psychiczną i duchową ślepotę. Dlatego nie dostrzegł złota znajdującego się pod jego stopami. Wejrzyj w siebie. Spokoju ducha, bogactwa, bezpieczeństwa czy siły wewnętrznej nie poszukuj na zewnątrz. Jest w tobie obecność Boża. Najwyższa inteligencja, która stworzyła wszystko i jest wszechmądra. Żaden rząd, żadna instytucja ani osoba nie mogą ci zapewnić spokojnego umysłu ani spokoju wewnętrznego. Twoja podświadomość zasadza się na nawykach, a nawyki powstają w taki sposób, w jaki nauczyłeś się chodzić, pływać, tańczyć, grać na fortepianie, pisać na maszynie czy prowadzić samochód. Powtarzałeś raz po raz pewne schematy myślowe i czynności, a po jakimś czasie te wzorce wrosły ci w podświadomość. Obecnie robisz to automatycznie. Można to nazwać drugą naturą. Jest ona po prostu reakcją głębszego umysłu na twoje świadome wybory i działania. Afirmuj jak najczęściej. Boża rzeka spokoju nasyca mój umysł i moje serce. Spoczywam w wiecznotrwałych ramionach mądrości, prawdy i piękna. Nawyknij do powtarzania tej modlitwy. Powtarzaj ją raz po raz, wiedząc, co robisz i po co to robisz. Afirmując i powtarzając te proste prawdy, staniesz się pełen spokoju i harmonii oraz przyczynisz się do spokoju i pogody ducha otaczających cię osób. Wielu ludzi mówi, że chcieliby znaleźć sobie jakąś wioskę, małą miejscowość w pobliżu plaży, gdzie mogliby wygodnie odpocząć. Pamiętaj, że dokądkolwiek się udajesz, zabierasz ze sobą swój umysł. Znaczy to tyle, że zawsze i wszędzie napotkasz siebie. Jeśli umysł jest niespokojny, a ty jesteś zdenerwowany i zatroskany, plaża ani góry nie zapewnią ci spokoju. Musisz wybrać spokój. Niektórzy bezustannie poszukują swojego Shangri-La, gdzie panuje błogostan i harmonia, utopijnego miejsca, gdzie wszyscy będziemy się wszystkim dzielić i żyć zgodnie, spokojnie i radośnie. Pamiętaj jednak, że to ty tworzysz własną utopię. Takie miejsce istnieje wyłącznie w umyśle człowieka, który jest zestrojony z nieskończonością i odnalazł spokój przekraczający zrozumienie. Kłopoty, wyzwania, trudności, wrzawa i chaos pobudzają nas do poszukiwania tego wewnętrznego spokoju i powodują, że odkrywamy własną boskość i wznosimy się ponad problemy świata. Możesz się zmienić. Pamiętaj, że nie posiadasz czarodziejskiej różdżki, która pozwoli ci zmienić świat, ale możesz zmienić siebie, identyfikując się z nieskończoną obecnością i potęgą, która jest w tobie, oraz stale głosząc i pielęgnując w sobie spokój, harmonię, piękno, radość, miłość, właściwe postępowanie oraz Boże prawo i porządek. Gdy stanie się to twoim nawykiem, wzniesiesz się ponad turbulencje i chaos umysłu światowego, czasem określanego mianem umysłu zbiorowego, powszechną świadomością albo prawem uśrednionym. Uporać się ze światem. W języku Biblii świat stanowią wszyscy ludzie na świecie. Niektórzy są dobrzy, niektórzy źli. Umysł zbiorowy, czyli prawo uśrednione, to wynik sposobu myślenia miliardów ludzi. Dzień w dzień przeczytasz w prasie o wojnach, okrucieństwie, zbrodniach, nienawiści, zazdrości, morderstwach oraz konfliktach rasowych i religijnych. Czytasz również o dobrych i szlachetnych ludziach, którzy przyczyniają się do spokoju na świecie. Przed umysłem zbiorowym nie ma ucieczki. Wszyscy jesteśmy w nim pogrążeni, ponieważ subiektywnie wszyscy stanowimy jedność, a to psychiczne morze uderza w nas wszystkich. Właśnie dlatego powinieneś się modlić. Przyjmij do wiadomości teraz, już dzisiaj, że prowadzi cię i kieruje tobą nieskończona inteligencja, a potęga nieskończoności ożywia cię i podtrzymuje. Promieniuj miłością, spokojem i życzliwością do wszystkich ludzi i życz im wszystkim wszelkich dobrodziejstw w życiu. Taka postawa zapewni ci sukcesy we wszelkich dziedzinach. Ponadto przyczynisz się do dobrobytu wszystkich ludzi na świecie. Z całą pewnością możesz triumfalnie kroczyć poprzez zamęt tego pogmatwanego świata i wstąpić na ścieżki łagodności i spokoju. Twoimi wewnętrznymi założeniami, poglądami i przekonaniami regulujesz wszelkie zewnętrzne poczynania i im rozkazujesz. Możesz zmienić nastawienie. Pewien pielęgniarz, który niedawno ukończył edukację, otrzymał odpowiedzialne stanowisko w pobliskiej klinice. Przyszedł do mnie na konsultację. Poskarżył się, że ma zszarpane nerwy, pacjenci zachowują się jak zwariowani, nieustannie dzwonią telefony i on już tego dłużej nie wytrzyma. Podczas rozmowy ze mną zaczęło mu świtać w głowie, że ludzie oczekujący w klinice są chorzy zarówno psychicznie, jak i fizycznie oraz że, będąc pielęgniarzem, musi sobie radzić z hałasem, zamieszaniem i skargami pacjentów. Wyjaśniłem mu, że znoszenie irytacji pacjentów jest nieuniknione. On musi się wznieść ponad ich problemy. Jeżeli zrezygnuje i ucieknie, wpadnie z deszczu pod rynnę. Powtarzałem mu, że musi odważnie stawić czoło sytuacji, a wtedy sobie poradzi. Usłuchał mnie i za moją poradą zaczął afirmować. Lecz ja o to nie dbam. Pokonam wszelkie utrapienia i trudności. Dzieje apostolskie, rozdział 20, wers 24. Postanowił, że zostanie w klinice. A potem powiedział, że jego nowa postawa całkowicie odmieniła sytuację. Odmienił sobie życie. W Johannesburgu odbyłem interesującą rozmowę z pewnym mężczyzną. Powiedział mi, że w wieku 45 lat był załamany, przygnębiony, zasępiony i przybity. Ponieważ jego firma zbankrutowała, a żona go porzuciła, gdyż wiedziała, że nie będzie jej mógł utrzymywać na poziomie, do jakiego nawykła. Punkt zwrotny w jego życiu nastąpił, gdy pewnego wieczoru wysłuchał wykładu na temat działania praw umysłu. Wykładowca od razu na początku powiedział, że człowiek jest taki, jak jego codzienne myśli. Słowa te wywarły na moim rozmówcy wielkie wrażenie. Wykładowca dodał, że ta prawda jest znana od tysięcy lat, lecz zwykli ludzie przeoczyli ją lub na nią nie zważają. Bo jak myśli w swym sercu, taki on jest, podaje Biblia. Serce to dawny termin określający podświadomość. Pismo powiada, że to, co w głębi serca uważasz i odczuwasz jako prawdziwe, stanie się i objawi we wszystkich fazach twego życia. Innymi słowy, każda myśl, pomysł czy zamierzenie, które uznasz za prawdę, zostanie wywołane przez twoją podświadomość jako forma, czynność, doświadczenie czy wydarzenie. Jest to najdonioślejsze na przestrzeni dziejów odkrycie dotyczące ludzkiego życia. Mój rozmówca wyrobił sobie nawyk myślenia o sukcesach, harmonii, spokoju, życzliwości, dobrobycie, pomyślności i właściwym działaniu. Zajmował umysł rozmyślaniem o powyższych sprawach i przystąpił do udowadniania sobie, że się urzeczywistnią w jego życiu. Ilekroć nachodziły go myśli samokrytyczne, natychmiast zaczynał afirmować. Sukces jest mój, harmonijne życie jest moje, obfitość jest moja. Po kilku miesiącach stosowania tego odmienionego nastawienia psychicznego nauczył się myśleć konstruktywnie. Oznajmił, że obecnie jego firma przynosi mu dochód w wysokości kilku milionów dolarów rocznie. Zatrudnia setki pracowników i dzieli się z nimi zyskiem. Psalmista powiada: I wywyższę go, przeto iż poznał imię moje. Księga Psalmów, psalm 91, wers 14. Imię znaczy natura, a naturą nieskończonej inteligencji jest odpowiadanie tobie. W trzecim rozdziale Księgi Wyjścia podana jest nazwa Ja Jestem, czyli świadomość, funkcja myślenia. Dr Reginald Barrett, jeden z wykładowców w Afryce Południowej, zwrócił się do słuchaczy z bardzo interesującym przekazem. Gdybyście nie mieli umysłu, nie widzielibyście mnie ani nie słyszeli, powiedział. Nie mielibyście więc żadnego odczucia otaczającego was świata. Nie czulibyście smaku, dotyku ani woni kwiatów w waszym ogrodzie. Umysł jest podstawą wszelkiego życia. Daje życie oraz nadaje znaczenie i formę wszystkiemu, co uznasz za prawdę i w co uwierzysz. Wszystko, na co patrzysz, pochodzi od niewidocznego umysłu ludzkiego i Bożego. Koniecznie zapamiętaj tę podstawową prawdę. William James, ojciec psychologii amerykańskiej, stwierdził, że według jego odczucia największym odkryciem ostatniego stulecia jest uznanie potęgi podświadomości. Dr Phineas Quimby, który w 1847 roku zaczął uzdrawiać chorych, wykazał dzięki swoim eksperymentom, że jeśli w coś uwierzę, skutek nastąpi bez względu na to, czy będę o tym myślał. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ stosuje się do nas wszystkich i pokazuje, że to, co zostało umieszczone w podświadomości, rządzi nami i kieruje. Inaczej mówiąc, nasze podświadome poglądy, przypuszczenia, założenia i przekonania, bez względu na to, czy o nich myślimy, czy nie, rządzą i kierują naszymi świadomymi poczynaniami. Wszystko to, co pozostawiło ślad w podświadomości, i to, co dobre, i to, co złe, zawsze uzewnętrzni się na planie życia. To, co zazwyczaj myślisz, zostaje stopniowo przyswajane przez podświadomość i w niej zapisywane. Tam myśli stają się prawami i przekonaniami, które działają automatycznie. Była uczulona na sok pomarańczowy. W Port Elizabeth odbyłem długą rozmowę z pewną młodą kobietą, która wyznała mi, że uwielbia sok pomarańczowy, ale ilekroć się go napije, dostaje bardzo nieprzyjemnej, drażniącej wysypki na twarzy i na rękach. Jej siostra i brat mogą pić sok pomarańczowy i nie miewają po nim żadnych przykrych objawów. Najwyraźniej doskonale im służy. Wyjaśniłem jej, że alergia niewątpliwie ma swój początek w dzieciństwie, gdy jadła zbyt wiele pomarańczy i mówiono jej, że to jej zaszkodzi. To przekonanie nadal tkwi w jej podświadomości i czyni ją podatną na określoną reakcję. Zaś brat i siostra, w których podświadomości nie ugruntowało się takie przekonanie, nie reagują źle na sok pomarańczowy. Alergiczna reakcja jest u niej spowodowana podświadomym założeniem, o którym dawno zapomniała. Objaśniłem, że może sobie poradzić z tym problemem, stosując następującą modlitwę, która sprawi, że jej podświadomość pozbędzie się strachu przed pomarańczami. Bóg objawił, że wszystko jest dobre. Wszystko, co jem i piję, przeobraża się w piękno, porządek, symetrię i proporcje. Jestem pełna harmonii i życia. Spożywam rajski chleb i piję wino radości. W moim ciele dostrzegam porządek, spokój, całkowite zdrowie i piękno. To jest cudowne. Powtarzając te prawdy, zapisała je w podświadomości i dzięki temu stopniowo uwolniła się od fałszywego poglądu. Wiedziała, że jej świadomość wpływa na podświadomość. Kilka dni temu otrzymałem od niej list ze zdjęciem, na którym pije sok z pomarańczy. Odkrywszy w sobie potęgę podświadomości, odnalazła wolność i spokój ducha. Stosuj tę prawdę. Wszystko, cokolwiek twoja świadomość uzna za prawdę, zostanie przyjęte przez podświadomość, a nieskończona inteligencja twojej podświadomości przystąpi do urzeczywistniania i realizacji tego, co podsunęła jej twoja sugestia. Twoja sugestia, zarówno prawdziwa, jak i fałszywa, zmieni się w fakt, który zostanie urzeczywistniony na planie życia. To działa. Kilka miesięcy temu, podczas jednego z porannych wykładów w Saddleback Theatre w El Toro, powiedziałem, że wszystko, cokolwiek ktoś doda z należytym uczuciem i zrozumieniem do słowa jestem, się urzeczywistni. Jeden ze słuchaczy powiedział sobie, spróbuję. Zgodnie z tym postanowieniem powtarzał wiele razy dziennie, w miarę możliwości na głos. Jestem zamożny. Jestem zdrowy. Jestem szczęśliwy. Czuję się świetnie. Powtarzał to milcząco, jeżdżąc samochodem. Uczynił z tego nawyk i odkrył, że jest to ważne prawo życiowe. Jego sprawy finansowe, zdrowie i relacje rodzinne znacząco się poprawiły. Przekonał się, że zmieniając nastawienie, odmienił całe swoje życie. Twoja prawa ręka. Niedawno pewien znajomy pokazał mi artykuł w gazecie, w którym napisano, że jakiemuś mężczyźnie odcięto prawą dłoń, bo dwukrotnie dopuścił się kradzieży. Pisano tam, że przytoczona historia oparta jest na przekazach Koranu. Wszystkie święte księgi świata mają wewnętrzne, ukryte znaczenie. Dlatego nie należy ich odczytywać dosłownie. W Ewangelii według świętego Mateusza czytamy: a jeśliż cię prawa ręka twoja gorszy, odetnij ją i rzuć od siebie. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 5, wers 30. Biblia jest pełna przypowieści, przenośni, alegorii, metafor, porównań i enigmatycznych wypowiedzi. Przypowieść ma zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne znaczenie. Za pomocą ręki nadajemy kształt, formujemy, tworzymy, kierujemy i dowodzimy. Czynności rąk są oczywiście dyktowane myślami. Na przykład, jeśli malujesz potworny, paskudny obraz, możesz zmienić zdanie, utożsamiając się z nieopisanym pięknem Bożym i malować coś trwale pięknego i radosnego. Jeżeli twoja praca czy twórczość artystyczna są całkowicie bezowocne, natychmiast zaprzestań wysiłków i odetnij się od nich. Inaczej mówiąc, zmień swoje nastawienie psychiczne. Jeżeli nie uzyskujesz sukcesów w interesach lub w twoim zawodzie, dzieje się tak na skutek twojego myślenia i obrazowania. Musisz zmienić myśli. W jednym z krajów wschodu spytałem przewodnika o znaczenie napisu w parku. Odrzekł, że dosłownie znaczy on tyle, co odetnij twoją stopę, co w ich języku znaczy tyle, co nie depcz trawnika. Biblia powiada. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 13, wers 34. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 5, wers 29. Oko ma tu znaczenie postrzegania duchowego, twojego rozumienia, sposobu, w jaki spoglądasz na świat z perspektywy, z jakiej postrzegasz życie. Gdy uczeń zrozumie jakieś skomplikowane równanie algebraiczne, mówi: aha, teraz to widzę, co znaczy, że całkowicie to pojmuje. Jeśli twierdzisz, że z jakiejś sytuacji nie ma wyjścia, albo że w życiu nigdy nic nie osiągniesz, powinieneś wyłupić sobie oko. Czyli inaczej mówiąc, odciąć się od tej głupiej postawy i zdać sobie sprawę z tego, że jesteś dzieckiem nieskończoności, które przyszło na świat, aby zwyciężać. Uświadom sobie, że prowadzi cię Bóg i żyj w radosnym oczekiwaniu wszystkiego, co najlepsze, a wtedy najlepsze przyjdzie do ciebie. Zacznij dostrzegać, że drzewa do nas przemawiają, że kamienie głoszą kazania, że strumienie śpiewają, a Bóg jest wszędzie.